LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie młode umysły. Pora na drugi odcinek LAMU sezonu 2024. W pierwszym przyglądaliśmy się dziwom i potworom, a w drugim lecimy w kosmos. Występują
Tymek, Janów,
Jurek, Emilka,
Marysia,
Jaśmin,
Radziu.
Ja mam na imię Karolina, a LAMU to część Radia Naukowego. Działamy dzięki wsparciu na patronite.pl/radionaukowe. Zaczynamy.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Ten, nine, ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Mówiłam, że lecimy w kosmos, bo Tymek ma takie pytanie.
Jestem Tymek, mam pytania. Czy dzieci polecą w kosmos i zamieszkają na kosmosie?
Poprosiłam o odpowiedź znaną wam już z LAMU dr Annę Vogtmann, która pracuje w Europejskiej Agencji Kosmicznej i zajmuje się medycznym przygotowaniem astronautów i astronautek do lotów w kosmos. Posłuchajcie, co powiedziała.
Cześć Tymku, bardzo dziękuję ci za to pytanie i za twoją ciekawość kosmosu. Loty załogowe to nie tylko wielka przygoda dla astronautów, ale także wielkie wyzwanie dla ich organizmów. Od samego startu rakiety ich ciała poddawane są bardzo trudnym warunkom. Od dużych przeciążeń poprzez stan nieważkości.
Te duże przeciążenia biorą się z ogromnej prędkości, jaką musi osiągnąć rakieta, żeby wyrwać się z ziemskiej grawitacji. Słyszeliście, jak potężne są silniki, które taką rakietę wynoszą w kosmos. Takie przeciążenia odczuwacie na przykład, gdy samochód dynamicznie rusza. Jesteście wtedy delikatnie wciskani w fotel, prawda? No to w przypadku startu rakiety ten efekt jest dużo, dużo, dużo silniejszy. Tak silny, że czulibyście, że ważycie 4 razy więcej niż normalnie. Z trudem unosilibyście rękę. Po czym, gdy już trafilibyście do kosmosu, nagle wpadlibyście w stan nieważkości. Dobrze go znacie z filmów z astronautami, kiedy to fruwają w statku zupełnie swobodnie. Kłopot w tym, że to się odczuwa tak, jakby się wisiało do góry nogami. Krew napływa do głowy, jest dość nieprzyjemnie, na tyle, że wielu astronautom jest na początku po prostu niedobrze. Taka kosmiczna wersja choroby morskiej. Ale to nie koniec wyzwań astronautów.
A oprócz nieprzyjemności, które dzieją się z ciałem, dochodzi do tego poczucie osamotnienia związanego z ciasnotą na statku kosmicznym i brak kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Zajmując się opieką nad astronautami, wiem, jak trudno jest dorosłym ludziom przygotować się do lotu w kosmos. Dlatego powiem ci szczerze, Tymku, że minie jeszcze wiele lat, zanim zobaczymy całe rodziny z dziećmi żyjące w kosmosie. Czy to na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, która orbituje wokół naszej Ziemi, czy to na innej planecie, takiej jak Księżyc lub Mars. A to dlatego, że zanim dzieci będą mogły latać w kosmos, musimy upewnić się, że takie loty byłyby dla nich bezpieczne. Jest tak, ponieważ organizmy dzieci są bardziej wrażliwe i musimy je specjalnie chronić, aby dzieci wyrastały na zdrowych i silnych dorosłych. Dzisiaj jeszcze sprawdzamy, jak loty w kosmos wpływają na dorosłych, a w następnej kolejności zastanowimy się, czy mogłyby one być bezpieczne dla dzieci. Dlatego jeśli ty dorośniesz szybciej, niż nam uda się to sprawdzić, to zapraszam cię do zostania dorosłym astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Piękne marzenie, polecieć w kosmos, prawda? Ale to też ciężka praca. Astronauci i astronautki muszą mieć, jak słyszeliście, sprawność psychiczną, fizyczną, ale też być bardzo mądrzy, bo w kosmos latają piloci, ale też bardzo często naukowcy, żeby robić oczywiście w kosmosie badania. Dziękuję ci, Tymku, za twoje pytanie, a teraz pora na Janusza.
Dzień dobry, nazywam się Janusz i mam 6 lat. Chciałbym wiedzieć, ile astronauta może przeżyć w kosmosie.
I znów dr Anna Vogtmann.
Cześć Januszu, bardzo dziękuję ci za to wspaniałe i wcale nie tak łatwe do odpowiedzenia pytanie. A to dlatego, że to, ile czasu człowiek jest w stanie przeżyć w kosmosie, zależy od tego, jak zaawansowana jest nasza technologia, która mu to umożliwi. Astronauci, żeby żyć w kosmosie, potrzebują mniej więcej tego samego, co zapewnia nam Ziemia – powietrza, wody i jedzenia. Ponieważ w kosmosie nie znaleźliśmy jeszcze żadnego innego miejsca, takiego jak nasza Ziemia, w którym te warunki występowałyby naturalnie, musimy je sztucznie wyprodukować. Człowiek oddycha tlenem i na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej taki tlen odzyskiwany jest z wydychanego przez ludzi dwutlenku węgla, a także z wydychanej pary wodnej przy pomocy reakcji chemicznych zwanych elektrolizą i reakcją Sabatiera.
Oj tak, w kosmosie nic się nie może zmarnować i to tak dosłownie nic. Bo posłuchajcie, co się robi, żeby astronauci mieli co pić. Bo skoro tlen, którego potrzebujemy do oddychania, jest odzyskiwany z wydychanego powietrza, to czy woda do picia jest odzyskiwana z... Aha, też o tym myślicie?
Woda natomiast odzyskiwana jest również z pary wodnej, ale także z moczu. Nasza obecna technologia pozwala na odzyskanie aż 70% pitnej wody z moczu astronautów. Jeśli natomiast chodzi o jedzenie, to niestety nie jesteśmy jeszcze w stanie produkować jedzenia w kosmosie i jest ono dostarczane przez statki kosmiczne. Dzieje się tak dlatego, ponieważ rośliny takie jak zboża, owoce i warzywa potrzebują do wzrostu bardzo dużo wody, energii oraz przestrzeni. Nie posiadamy jeszcze takich dużych i wytrzymałych statków kosmicznych, które mogłyby pomieścić tyle sprzętu, dzięki któremu hodowalibyśmy rośliny do zjedzenia. Dzisiejsze statki kosmiczne nie mają też tyle miejsca, aby zmieścić tam tyle gotowego jedzenia, które wystarczyłoby na wieloletnią podróż, na przykład na Marsa.
W takim razie na jak długo technologie pozwalają przebywać w kosmosie?
Dlatego dzisiaj ludzie przebywają na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od kilku miesięcy do roku, a ponieważ jest ona bardzo blisko Ziemi, jedynie 400 kilometrów, dowozimy tam jedzenie kilka razy w roku. Problemem będą dalsze misje, na przykład na Księżyc, które będą musiały zabrać jedzenie wystarczające na cały lot. Jest to jeden z powodów, dla którego przyszłoroczna misja księżycowa potrwa jedynie 30 dni, a dłuższe misje będą musiały niestety poczekać, dopóki nie wyprodukujemy silniejszych rakiet, dzięki którym będziemy mogli wynieść w kosmos większe statki kosmiczne, w których będziemy mogli produkować jedzenie.
A oczywiście ludzkość ma ambitne plany, jeśli chodzi o loty w kosmos. Myśli się o założeniu bazy na Księżycu, a optymiści twierdzą, że już za 10 lat ludzie polecą na Marsa. Zobaczymy. Na pewno wyglądajcie informacje o misji Artemis, bo w niej ludzie mają już niedługo wrócić w pobliże Księżyca. Tymku, Januszu, bardzo Wam dziękuję za inspirujące pytania.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Było o astronautach, teraz o planetach i księżycach. Wiem dobrze, drogie młode umysły, że wiele z Was wie mnóstwo o planetach i bardzo się nimi interesuje. Na przykład Jurek. Mój synek, który gdy ruszało pierwsze lamu, miał 1,5 roczku, a w tym roku zadaje swoje pierwsze pytanie.
Cześć, jestem Jurek. Mam 4-7 lat. Co się stanie, jak Saturn się połączy z Jowiszem? Czy powstanie gwiazda?
Wow, Jurek, bardzo ciekawe pytanie. Sama bym nie wpadła na taką możliwość, żeby Jowisz się zderzył z Saturnem.
Słyszycie dr Jannę Drążkowską, na co dzień pracującą w Instytucie Maxa Plancka w Getynze. Doktor Drążkowska zajmuje się historią Układu Słonecznego.
No więc, gdyby się tak zdarzyło, że się zderzą, to nie powstanie niestety gwiazda, powstanie po prostu większy Jowisz, inny rodzaj planety. Natomiast żeby była z tego gwiazda, to by się tak musiało z 13 Jowiszów zderzyć razem, bo dopiero wtedy masa takiego obiektu jest na tyle duża, żeby we wnętrzu tej gwiazdy właśnie mogły zachodzić reakcje termojądrowe, które definiują, są jakby naszą definicją tego, co nazywamy gwiazdą.
A trzeba wiedzieć, że Saturn i Jowisz są do Słońca w pewnym sensie podobne. Mają podobny skład chemiczny, czyli są zbudowane z podobnych pierwiastków, elementów, co Słońce. Tylko właśnie Słońce jest na tyle duże i masywne, że w pewnym momencie swojej historii się zapaliło i dlatego grzeje nas i daje światło. O tym właśnie mówi dr Drążkowska, wspominając o reakcjach termojądrowych. A ile musiałoby być takich Jowiszów, żeby gwiazda powstała, żeby się zapaliła?
To musi być co najmniej, właśnie jest taka granica mniej więcej na 13 masach Jowisza, kiedy rzeczywiście te reakcje mogą się tam w środku rozpocząć.
A czy to się zdarza, że takie planety się ze sobą zderzają czasami?
Generalnie raczej się zdarza, raczej kiedy są jeszcze mniej masywne, czyli właśnie takie może księżyce, Marsy jeszcze się zderzają, natomiast kiedy planety się już stają takie bardzo masywne, to raczej częściej będzie tak, że one się zbliżą do siebie i uciekną, bo grawitacja ogromna po prostu nie pozwoli im spaść na siebie. Trzeba by stracić jakby w tym procesie zbyt dużo energii.
Może wam się to wydawać trochę dziwne, że właśnie przez super silną grawitację nie mogą na siebie wpaść, ale to dlatego, że grawitacja jest bardziej skomplikowana niż to, co znamy z takich naszych codziennych doświadczeń. Coś czuję, że kiedyś o tym będzie więcej w LAMU. Okej, ale czy aby na pewno żadna planeta nie może w naszym Układzie Słonecznym wpaść jedna na drugą, bo to by była niezła katastrofa?
No wydaje się, że już jesteśmy na tym etapie, kiedy takie dramatyczne rzeczy się nie będą zdarzać. Takie dramatyczne rzeczy się zdarzały w przeszłości Układu Słonecznego, właśnie te 4,5 miliarda lat temu, kiedy prawdopodobnie planety były bliżej siebie i miały takie bardziej dramatyczne oddziaływania.
Co widać, jak popatrzymy na to, jak planety wyglądają, prawda? Tam są ślady
kratery,
po uderzeniach.
Tak, takie wielkie baseny są tak zwane na Księżycu, które właśnie się wzięły z tej bardzo chaotycznej, dramatycznej przeszłości, kiedy Jowisz i Saturn były bliżej siebie i kiedy wyrzucały ze swoich orbit różne takie asteroidy i komety i one się zderzały z Księżycem.
I doktor Drążkowska ma jeszcze do ciebie, Jurku, małe słówko.
Wow, Jurek, masz świetną wyobraźnię, to na pewno będzie przydatne w twojej przyszłej pracy naukowej, jeśli się na taką zdecydujesz.
Kto wie? Ale to nie koniec pytań, z którymi przyszłam do doktora Drążkowskiej. Pora na kolejne.
Jestem Emilka, mam 5 lat. Dzień dobry. No czego tlęci się księżyc wokół Ziemi i jak powstał księżyc, dlaczego luźno ma kształty?
Jak powstał księżyc? Tego tak dokładnie na 100% nie wiemy, Emilko, ale gdybyś zrobiła ankietę, sądzę, wśród naukowców, to większość ci odpowie, że księżyc powstał podczas zderzenia we wczesnych etapach, kiedy Układ Słoneczny jeszcze nie był do końca skończony.
A no właśnie, bo kiedyś, jak już wiemy, w Układzie Słonecznym było pełno kosmicznych kolizji. I słuchajcie dalej.
Była taka planeta, która była zaczątkiem Ziemi i była inna, podobna prawdopodobnie planeta, którą czasami nazywamy Teją w teorii właśnie formowania się Ziemi i Księżyca. I te planety się zderzyły. I z tego zderzenia właśnie powstała jedna większa planeta, czyli Ziemia, a wokół niej został dysk rozrzuconej jeszcze materii skalnej, gorącej, z którego w końcu uformował się nasz Księżyc.
A dlaczego tak jest, że ten Księżyc się wokół nas kręci?
No to zupełnie na 100% tak nie jest. To raczej jest tak, że Ziemia i Księżyc razem obiegają Słońce. Gdyby odjąć ten ruch Ziemi, no to wtedy zostaje nam jeszcze ten ruch Księżyca wokół Ziemi. Można powiedzieć, że on po prostu jest na tyle blisko Ziemi, że jest w jej strefie wpływów i właśnie musi krążyć wokół nas, żebyśmy razem jako taki układ podwójny mogli krążyć wokół naszego Słońca.
A takim narzędziem tej strefy wpływów jest oczywiście grawitacja. I ostatnia rzecz, o którą pyta Emilka, mianowicie, dlaczego jak się patrzy na niebo, to wydaje się, że Księżyc ma różne kształty?
Wydaje się, tak, że on ma różne kształty, natomiast on jest ciągle takim samym srebrnym globem, a to, że nam się wydaje, że on ma codziennie troszkę inny kształt, to właśnie wynika z tego, że on wokół tej Ziemi krąży i w różny sposób się ustawia względem Słońca. Czyli na przykład jak jest Księżyc pomiędzy Ziemią a Słońcem, no to wtedy mamy tak zwany NUF, czyli my prawie w ogóle nie widzimy tej powierzchni Księżyca, ona jest taka bardzo ciemna, a kiedy on się trochę przesunie, tak, to zaczynamy widzieć najpierw jego sierp, a potem połowę Księżyca, a potem to rośnie i rośnie, aż dochodzimy do pełni. Natomiast właśnie w tych fazach pośrednich, jeśli niebo jest akurat tam, gdzie jesteś, wystarczająco ciemne, a ty się bardzo dobrze temu Księżycowi przyjrzysz, to rzeczywiście możesz zobaczyć też tą brakującą część, tylko ona jest po prostu bardzo ciemna. A taka ciekawostka, że ta linia, która oddziela tą jasną część Księżyca od tej ciemnej, nazywa się Terminator.
Terminator.
Tak,
to
Terminator.
Mnie zaskoczyłaś. I myślę, że Emilkę też. Ale chyba, żeby zrozumieć, dlaczego tak jest z tym kształtem, to trzeba powiedzieć ważną rzecz, bo Księżyc nie świeci jak żarówka,
tak,
prawda?
On nie świeci sam z siebie, on właśnie tylko odbija to światło, które wytwarza Słońce.
Powiem wam, drogie młode umysły, że pytania, które nadsyłacie, nieraz układają się w całe wywiady. Stąd kolejne pasujące pytanie.
Dzień dobry, jestem Marysia i mam 8 lat. Mam pytanie, czy rzeczy w kosmosie mają cień?
Marysiu, fajne pytanie. Cień bierze się stąd, że coś, na przykład ty, blokuje światło, na przykład pochodzące tak ze Słońca, które świeci, które inaczej padałoby na jakąś powierzchnię, na przykład chodnik albo ścianę za tobą, a przez to, że ty tam stoisz, to nie pada. No i w kosmosie jest rzeczywiście podobnie, tak, bo mamy gwiazdy, które świecą i mamy różne obiekty, na przykład planety, które ten cień mogą dawać i rzeczywiście czasami to widzimy. Na przykład, kiedy Księżyc się tak ustawi, że Ziemia jest pomiędzy nim a Słońcem, to Księżyc wchodzi w cień Ziemi i mamy zaćmienie Księżyca.
Albo na przykład, kiedy Księżyc wchodzi między Ziemię a Słońce, to rzuca potężny cień na naszą planetę. A osoby, które są w tym cieniu, widzą zjawisko zaćmienia Słońca. W tym roku było duże i głośne zaćmienie Słońca. Mogliście o nim słyszeć, na pewno łatwo też znajdziecie w internecie zdjęcia. Ten cień z Księżyca jest tak silny, że na Ziemi wydaje się wtedy, jakby była niemal noc. A to na przykład 15. Ale dobrze, co to jest to światło? Co my, czy też planeta blokuje?
Światło to są fotony, jak my to mówimy, czyli cząstki, które nie mają masy i poruszają się z prędkością światła, czyli największą dopuszczalną prędkością, jaką możemy mieć we wszechświecie. No i my te cząstki blokujemy.
Możecie się w domu pobawić w takie zaćmienia, biorąc lampkę jako źródło światła, jako Słońce, i dwie piłki jako Ziemię i Księżyc. Dzięki ci, Marysiu, za pytanie. I jeszcze jedno pytanie do dr Drążkowskiej od Jasia.
Jestem Jaś, 5-letni chłopiec i mam pytanie, czy na Merkurym jest tlen?
Merkury to jest, Jasiu, planeta, która jest bardzo blisko Słońca i w dodatku jest o dużo mniejszej masie niż Ziemia, więc jej jest bardzo trudno utrzymać jakąkolwiek atmosferę. Więc generalnie nie ma tam takiej atmosfery jak na Ziemi. Gdyby ci się udało tam polecieć i wylądować, no to niestety musiałbyś cały czas być w skafandrze, nie dałoby się tam oddychać. Ale wiemy, że jest tam generalnie jakiś tlen i on pochodzi z tego, że skoro Merkur jest tak blisko Słońca, tam cały czas przylatują bardzo energetyczne cząstki tak zwanego wiatru słonecznego i one uderzają o powierzchnię Merkurego, wybijając stamtąd różne cząsteczki, w tym właśnie też cząsteczki tlenu. My to nazywamy w nauce tak zwaną egzosferą, czyli właśnie taką przejściową, tymczasową atmosferą, której planeta nie jest w stanie utrzymać, ale cały czas ona się tam produkuje.
Czyli ten tlen się na chwilę pojawia na Merkurym, ale zaraz potem sobie
odlatuje. Tak, tak właśnie jest.
I nie ma szans, żebyśmy tam spacerowali bez problemu,
bez skafandra.
No
niestety, bardzo gorąco też by tam było.
Wiecie jak gorąco? Jak w piecu do pizzy. Ponad 450 stopni, tak potrafi być na Merkurym gorąco. Więc na spacery trudno byłoby się wybrać nie tylko ze względu na brak tlenu. Ale powiem wam, że odpowiedź mnie zaskoczyła, bo ja myślałam, że na Merkurym tlenu nie ma i już. A nie, że się pojawia na chwilę i ciągle jest wywiewany. Uczę się razem z wami. A jeśli chodzi o atmosfery różnych planet, to nie wiem czy wiecie, ale na przykład chmury na Wenus mają kilkadziesiąt kilometrów grubości, a na Jowiszu pada deszcz diamentów. Jeszcze słowo do Jasia.
Jasiu, super pytanie. Ja się akurat zajmuję badaniem Układu Słonecznego. Mam nadzieję, że ciebie też to na tyle zainteresuje, że kiedyś się spotkamy.
Kto wie, może Jaś spotka się z Emilką, Marysią czy Jurkiem, czy jeszcze innymi młodymi umysłami przesyłającymi pytania do LAMU? Byłabym dumna. Dziękuję Wam za inspirujące pytania.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
I zostajemy w klimacie planet, ale tu w grę wchodzi wyobraźnia.
Jestem Kinga i mam 7 lat i chciałam się dowiedzieć, czy po pierścieniach Saturna da się jeździć na wrotkach.
Widzicie to wszyscy oczami wyobraźni, prawda? Jak śmigacie na wrotkach, rowerach, hulajnogach na pierścieniach Saturna. Tuż obok wielka gazowa planeta, gdzieś tam w tle słońce, dużo mniejsze niż to widoczne z Ziemi. Sama Ziemia jak kropeczka na niebie, a wy pędzicie. No ale czy to możliwe? Odpowiada dr Anna Łosiak, geolożka planetarna z Instytutu Badań Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Znacie już dr Łosiak z LAMU.
Niestety, Kingo, nie mam dobrych wiadomości. Nie da się tego zrobić. Mimo że pierścienie Saturna wyglądają bardzo imponująco i można je zauważyć nawet przy użyciu takiej niewielkiej lornetki albo małego teleskopu, to tak naprawdę są, mimo że bardzo długie, są bardzo cienkie. Mają nie więcej niż jakieś 10 metrów średnicy, czyli są bardzo cienkie.
10 metrów i to widać z tak daleka? No to jest niesamowite, ja byłam totalnie zaskoczona.
A do tego jeszcze składają się nie z takiej twardej powierzchni, tylko raczej z takich malutkich drobinek, głównie lodu zawieszonego w przestrzeni kosmicznej. W związku z czym, tak jak nie da się jeździć na wrotkach na chmurach albo na mgle, tak nie jesteśmy w stanie niestety zrobić tego samego na pierścieniach Saturna.
Trochę żal, ale jest nadzieja.
Ale z innych wiadomości jest potencjalnie możliwość jeżdżenia na łyżwach. Na łyżwach, na niektórych dużych satelitach, księżycach, właśnie Saturna czy Jowisza, jeżeli wolałabyś na Jowiszu, dlatego że powierzchnia niektórych z tych księżyców jest w całości zrobiona z lodu. Znowu z bardzo małymi dodatkami jakichś potencjalnych zanieczyszczeń, ale łyżwy myślę, że w tym miejscu mogłyby się bardziej przydać. Więc wrotki nie, łyżwy być może, ale nie na pierścieniach, tylko na księżycach.
I to jest jakiś plan. Zatem zabieramy łyżwy do plecaka. Chociaż chwila. Doktor Anna Vogtmann mówiła na początku tego odcinka, że taki lot jest bardzo trudny. A na Saturna trzeba by lecieć ładnych kilka lat. Jest od nas oddalony o 1 miliard kilometrów. Kosmicznym łyżwiarzom pozostaje w takim razie trzymać kciuki za postęp technologiczny. I ostatnie pytanie tego odcinka. Zdradzę Wam, że wyjątkowo nagrałam je osobiście, bo Radio przyszedł z tatą na spotkanie patronów Radia Naukowego we Wrocławiu. Cześć Radziu.
Cześć.
Co byś chciał zapytać w LAMU?
Skąd naukowcy wiedzą, z czego się składają gwiazdy, jak nie można do nich wlecieć?
Wierzcie mi lub nie, ale to pytanie mnie osobiście zawsze absolutnie fascynowało. W ogóle skąd naukowcy wiedzą, z czego się składa taka a taka gwiazda? Albo jaki jest skład atmosfery odległej planety? Jak? Skąd? Skoro właśnie nie da się tam wlecieć i pobrać próbek? Doktor Łosiak odpowiada.
Bardzo dobre pytanie i opiera się o jedno z najważniejszych odkryć w astronomii, a mianowicie na spektroskopii. Skomplikowane słowo, ale nie oznacza nic innego, jak tylko to, że samym patrzeniem na to, jak wygląda światło, które odbiło się albo zostało wypromieniowane przez jakiś obiekt, możemy bardzo dużo o nim powiedzieć. Co więcej, codziennie robisz sam tego typu eksperymenty, tylko po prostu nie nazywasz je tak skomplikowanym słowem. Przecież, gdy patrzysz na powierzchnię jakiegoś na przykład kamienia albo na powierzchni czegoś zrobionego z żelaza na przykład, to jesteś w stanie powiedzieć, że aha, to jest kawałek żelaza, aha, to jest kawałek kamienia, mimo że nie dotykasz nich z samego patrzenia, z samego analizowania światła, które odbiło się od kamienia czy od kawałka żelaza i trafiło z powrotem do twojej gałki ocznej, a później do twojego mózgu. Dokładnie w ten sam sposób jesteśmy w stanie powiedzieć, z czego składają się gwiazdy, przez analizę światła, które wydzielają.
I już? takie proste? Trochę tak. Dla mnie to była olśniewająca odpowiedź, a trochę oczywiście jest to bardziej złożone, ale ogólnie rzecz mówiąc tak, naukowcy na podstawie docierającego z gwiazdy światła potrafią zmierzyć jej skład chemiczny.
Co prawda nie robimy tego na oko, chociaż jakby pewne rzeczy nawet da się na oko zobaczyć, dlatego że niektóre gwiazdy bywają bardziej takie pomarańczowe w kolorze, inne gwiazdy bywają takie bardziej niebieskawe w kolorze, więc są pewne rzeczy, które można powiedzieć na pierwszy rzut oka, ale jeżeli zbudujemy urządzenia, które widzą dużo, dużo, dużo więcej kolorów niż my, też w tych zakresach, których nasze ludzkie oko nie widzi, na przykład podczerwień, jeżeli jesteśmy, nie wiem, czy bawiłeś się kiedyś kamerą termiczną, taką pokazującą temperaturę, to jest dokładnie coś takiego. Taka kamera też może powiedzieć całe mnóstwo różnych innych kolorów w tych zakresach, których my nie widzimy. I na tej podstawie jesteśmy w stanie dokładniej stwierdzić, z czego składa się dana gwiazda, z czego składają się powierzchnie planet, takich jak Księżyc, jak Mars, mimo że na przykład nie byliśmy tam osobiście, żeby zbadać dany teren na tych planetach.
Czyli można coś badać na odległość. Magia? Nie. Nauka. I to już wszystko w drugim odcinku LAMU sezonu 2024. Ta audycja istnieje dzięki finansowaniu społecznościowemu. Drodzy rodzice i opiekunowie, zajrzyjcie na patronite.pl/radionaukowe albo na radionaukowe.pl/społeczność i zobaczcie, jak to działa. Do tematu kosmosu jeszcze w tym sezonie wrócimy, a w kolejnym odcinku między innymi.
Jak umią mrówki duże rzeczy unieść?
Czy wysikają i piją wodę?
Skąd się biorą jajka w kurze?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.